Brothers and sisters.
Bracia i siostry, witamy Was tego wieczoru na ognisku kościelnego systemu edukacji dla młodych dorosłych. Zgromadziliśmy się w centrum Mariota na kampusie Uniwersytetu Brigham Younga w Provo w stanie Utah, w budynkach centrów palików i instytutów kilkunastu krajów. Nazywam się John Livingston i jestem prezydentem drugiego palika młodych dorosłych stanu wolnego Warren w Utah. Witamy starszego Jaya Jensena z prezydium 70. Jesteśmy wdzięczni, że dzisiejszego wieczoru towarzyszy mu żona siostra Jensen. W dalszej części programu przedstawimy starszego Jensena jako dzisiejszego mówcę. Jesteśmy wdzięczni za obecność innych przedstawicieli władz naczelnych i 70. obszaru, członków Rady do Spraw Edukacji oraz przedstawicieli Uniwersytetu. Ponadto cieszy nas obecność na podium administratorów KSE oraz seminariów Instytutu Religii, a także prezydentów palików młodych dorosłych stanu wolnego w Utah Valley i palików dla zamężnych i żonatych studentów Provo wraz z ich żonami. Dzisiejsze ognisko jest transmitowane za pośrednictwem satelity internetu do młodych dorosłych w wieku studenckim w Ameryce Północnej oraz w wielu innych częściach świata. Jest ono również tłumaczone na kilkanaście języków w celu transmisji i dystrybucji w innych krajach. Przypominamy, że w niedzielę 4 marca 2012 roku na ognisku KSA przemawiać będzie starszy Quentin Cook z Kworum 12 Apostołów. Zachary Zwolen zagrał na organach preludium muzyczne i będzie akompaniować podczas hymnu śpiewanego przez zgromadzonych. Zapraszamy kongregację do zaśpiewania hymnu na rozpoczęcie z wysokich szczytów gór ze strony 26. Dyryguje Tessara Lamp. Modlitwę na rozpoczęcie oferuje Alexander J. Jensen. Po modlitwie na rozpoczęcie chór z Instytutu Religii w Ogden zaśpiewa Jaki piękny to był ranek. Dyryguje Alan Sanders, akompaniuje Edward Poston.
Our dear Heavenly Father,
nasz drogi Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy się dzisiaj tu zgromadzić i poznawać Twoją Ewangelię. Ojcze Niebieski, prosimy Cię, abyś pobłogosławił misjonarzy, by mogli odnaleźć tych, którzy są gotowi do przyjęcia Ewangelii. Prosimy Cię, abyś sprawił, by był z nami Twój Duch, aby pocieszał nas i potwierdzał, że prawdą są nauczane dzisiaj rzeczy. Ojcze Niebieski, kochamy Cię i prosimy o to wszystko w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękujemy chórowi Instytutu z Ogden. Po wystąpieniu starszego Jensena chór zaśpiewa Love is Spoken Here. Dyrektować będzie Gerald Simon, a akompaniować Melinda Martin. Modlitwę na zakończenie ofiaruje Corbin Carlson. Mam teraz zaszczyt przedstawić dzisiejszego módcę starszego Jay i Jensena. Starszy Jensen służy obecnie jako członek Prezydium 70. Służył w prezydiach obszarów w Ameryce Środkowej i Południowej oraz w różnych obszarach w USA i Kanadzie. Starszy Jensen został powołany do pełnoetatowej służby kościelnej 6 czerwca 1992 roku wraz z powołaniem do drugiego kworum 70. Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich. 1 kwietnia 1995 został powołany do pierwszego kworum 70. Przed powołaniem na 70. służył na pełnoetatowej misji w obszarze Teksasu i Nowego Meksyku, gdzie pracował wśród ludności hiszpańskojęzycznej. Dla kościelnego systemu edukacji nauczał w seminarium, pisał programy nauczania i szkolił przyszłych nauczycieli seminarium. W latach 1975 do 1978 służył jako prezydent kolumbijskiej misji Cali. Po odwołaniu z misji powrócił do kościelnego systemu edukacji, gdzie pracował jako dyrektor do spraw programu nauczania. Przez pewien czas pracował jako dyrektor do spraw szkolenia dla Departamentu do spraw misjonarskich oraz jako dyrektor do spraw koordynacji Pism Świętych w Kościele. Na Uniwersytecie Brigham Younga zdobył tytuły licencjata, magistra i doktora. Starszy Jensen urodził się w Mapleton View w stanie Utah jako szóste dziecko z 10 dzieci. Poślubił Lonę Lee Child. Są rodzicami 6 dzieci. Starszy Jensen.
Dziękuję, Alex, nasz wnuku, za tę piękną modlitwę. Wraz z siostrą Jensen jesteśmy zadowoleni z tego, że jesteśmy z wami. Szczerze dziękuję chórowi nie tylko za to, jak śpiewali, ale także za to, o czym śpiewali. Hymny naprawdę zapraszają Ducha Pana, tworzą atmosferę czci oraz uczą nas o doktrynach Królestwa. Zadanie, które otrzymałem, wymaga wiele pokory, więc modliłem się i w dalszym ciągu modlę się, aby Duch Święty był naszym prawdziwym nauczycielem, o co modlił się Alex. Moje przesłanie jest zatytułowane Niewypowiedziany dar Ducha Świętego. Jest to zdanie z Nauki Przymierzy. Bóg udzieli wam wiedzy przez swego Ducha Świętego, przez niewypowiedziany dar Ducha Świętego, który nie został ujawniony od początku świata aż do teraz. Możecie rozpoznać kilka przemyśleń z przemówienia konferencyjnego, które wygłosiłem w październiku 2010 roku. W czasie, jaki dzisiaj udzielono mi na wygłoszenie przemówienia, omówię je nieco głębiej. Ważność Ducha Świętego i niewypowiedziany dar, jakim on jest, może być wyrażona za pomocą dwóch sytuacji, a każda z nich stanowi oddzielne przesłanie. Pierwsza sytuacja opisana jest w Księdze Mormona, a druga jest wydarzeniem zaczerpniętym z historii Kościoła. Kiedy Jezus Chrystus przyszedł do ludzi opisanych w Księdze Mormona, nauczał ich, błogosławił ich dzieci, ustanowił sakrament, a następnie odszedł. Ludzie ci powrócili do swych domów i pracowali przez całą noc nad tym, aby zgromadzić pozostałych ludzi w miejscu, gdzie on ma się ukazać nazajutrz. Z powodu wielkiej rzeczy 12 apostołów podzieliło tych ludzi na 12 grup, by nauczać ich tego, o czym nauczał ich Zbawiciel poprzedniego dnia, a następnie modlili się. Ze wszystkiego, co mogli poprosić, modlili się o to, czego pragnęli najbardziej i pragnęli, aby otrzymali Ducha Świętego. Oto zwrócenie uwagi na Ducha Świętego i jego ważność jest wyjątkowe dla wszystkich Pism Świętych. Po modlitwie, w odpowiedzi na ich błagania, Nefi ochrzcił uczniów, po czym wstąpił na nich Duch Święty i zostali napełnieni ogniem Ducha Świętego. Otrzymali o nim przekonywujące poświadczenie, czyli świadectwo. Następnie ukazał się im Zbawiciel. I stało się, że Jezus odszedł od nich na niewielką odległość, uklęknął i powiedział: Ojcze, dziękuję Ci, że dałeś Ducha Świętego tym, których wybrałem. Ojcze, proszę Cię, abyś nadał Ducha Świętego wszystkim, którzy uwierzą w ich słowa. Nie znam innego fragmentu z Pism Świętych, który lepiej by wyrażał, jak ważny dla Zbawiciela jest Duch Święty. Druga sytuacja jest opisana w naukach prezydenta Brighama Younga. Święci przebywali w kwaterze zimowej, przygotowując się na wiosenną migrację na zachód. Joseph Smith nie żył już od ponad 2,5 roku. Prezydent Young miał wizję, sen, w którym spotkał się z prorokiem Józefem Smithem. Gdy będziecie słuchać, zwróćcie uwagę na to, ile razy podkreśla ważność Ducha Pana. Cytuję, bracie Józefie, bracia wielce niepokoją się, by zrozumieć zasady zapieczętowania. Jeżeli masz dla mnie radę, to z radością ją przyjmę. Józef zrobił krok w moim kierunku i patrząc bardzo poważnie, uprzejmie powiedział, powiedz ludziom, aby ukorzyli się i byli wierni. Upewnij się, że zachowują ducha Pana, a to poprowadzi ich w prawości. Bądź ostrożny i nie odwracaj się od spokojnego, cichego głosu. On cię nauczy, co robić i gdzie pójść. Przyniesie owoce królestwa. Powiedz braciom, aby ich serca były otwarte na przekonanie, tak by byli gotowi na przyjęcie Ducha Świętego, kiedy ten przyjdzie do ich serc. Odróżnią ducha Pana od wszystkich innych duchów. Będzie on szeptał ich duszom o pokoju i radości. Usunie z ich serc złośliwość, nienawiść, spór i całe wszelkie zło. A ich całe pragnienie będzie skierowane ku temu, by czynić dobro, nieść prawość i budować Królestwo Boże. Powiedz braciom, że jeśli będą postępowali zgodnie z duchem Pana, pójdą dobrą drogą. Upewnij się, że powiesz ludziom, aby zachowywali ducha Pana. A jeżeli tak się stanie, będą zorganizowani dokładnie w taki sposób, jak miało to miejsce u naszego Ojca w niebie, zanim przyszli na ten świat. Nasz Ojciec w niebie zorganizował ludzką rodzinę. Następnie Józef pokazał wzór, jak byli zorganizowani na początku. Nie mogę tego opisać, ale widziałem to i widziałem, jak kapłaństwo zostało zabrane z ziemi i jak wszystko musi zostać połączone razem, tak aby powstał doskonały łańcuch od ojca Adama do ostatniego z jego potomków. Józef ponownie powiedział, powiedz ludziom, aby zachowywali ducha Pana i postępowali zgodnie z Nim, a On poprowadzi ich ku prawości. Koniec cytatu. Ten zapis nie tylko podkreśla ważność Ducha Świętego oraz poszukiwania Jego wpływu, ale także przywiódł do mego umysłu następujące zasady i prawdy. Duch Pana stara się zaprowadzić porządek, szczególnie by zorganizować wieczną rodzinę poprzez obrzęd zapieczętowania świątynnego. Przeciwnik dąży do dezorganizacji i zniszczenia, szczególnie w rodzinach, jak widzimy to w dzisiejszych czasach, poprzez aborcję, rozwód i małżeństwa osób tej samej płci. Zadaję sobie pytanie, czy coraz bardziej rozpowszechniona praktyka wśród waszej grupy wiekowej, by opóźniać wejście w związek małżeński, przyczynia się do dezorganizacji rodzin. Objawienie i wiedza przychodzące przez niewypowiedziany dar Ducha Świętego dało odpowiedź na to pytanie, jak często ma to miejsce w przypadku objawienia. Z przedstawionych dwóch sytuacji można wywnioskować, że Duch Święty jest ważny i powinniśmy gorliwie szukać Jego towarzystwa, przewodnictwa i darów, które zaprawdę są niewypowiedzianym darem. Teraz skoncentruję się na trzech tematach. Misji Ducha Świętego, warunkach otrzymania Ducha Świętego i jak rozpoznać wskazówki od Ducha Świętego. Duch Święty czasami zwany jest po prostu Duchem. Stosownie nazwany jest Świętym Duchem, Duchem Boga, Duchem Pana i Pocieszycielem. Duch Święty ma pewne misje bądź obowiązki. Wymienię cztery z nich. Misja numer jeden – objawia lub świadczy o Ojcu i Synu. Duch Święty naprawdę objawia lub świadczy o Ojcu i Synu. Doświadczyłem tego w dzieciństwie, choć nie mogłem tego wtedy wyrazić. Dorastałem wierząc w Boga we wspaniałym domu świętych w dniach ostatnich. W wieku 8 lat zostałem ochrzczony oraz otrzymałem Ducha Świętego. Nigdy nie wątpiłem w istnienie Ojca i Syna. W naszej rodzinie panowała całkowita i zupełna akceptacja, czczenie i wiara w nich, co było wyrażone w regularnie prowadzonej rodzinnej modlitwie, błogosławieniu jedzenia przy każdym posiłku, wieczorach rodzinnych, czytaniem z Pism Świętych, w szczególności z Księgi Mormona, uczęszczaniem do kościoła, posłuszeństwem przykazaniom oraz we wszelkich innych czynnościach wykonywanych przez świętych w dniach ostatnich. Osobiście nie mogłem zwrócić się do Pism, by nauczać o doktrynie, że zasadniczą rolą Ducha Świętego jest objawianie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, ale na podstawie wiary na pewno rozumiałem tę zasadę. Podczas misji rozpocząłem codzienne studiowanie Pism Świętych. Moja wiedza o Pismach Świętych, świadectwo i wiara w Boga i w Jego Syna Jezusa Chrystusa zostały wzmocnione przez boskie doktryny, duchowe doświadczenia oraz osobiste objawienia. Sam z siebie wiem, że te słowa wypowiedziane przez Zbawiciela są prawdziwe. Duch świadczy o mnie i o Ojcu. I Ojciec daje Ducha Świętego dzieciom ludzkim ze względu na mnie. Misja numer dwa. Świadczy o wszelkiej prawdzie. Duch Święty świadczy o prawdzie wszystkiego. Szczerze poszukującym ludziom, którzy czytają Księgę Mormona, modlą się i rozważają z prawdziwym zamiarem jej prawdziwość, zostało obiecane, że to poznają i przez Ducha Świętego przekonają się o prawdzie wszystkiego. Alma zachęcał biednych ludzi wygnanych przez Zoramitów, by wypróbowali słowo. Szczególnie podkreślił ważność, że prawdziwe słowa zasiane w otwartych sercach zaczynają zbierać w waszym sercu. I gdy poczujecie ich rozwój, zaczniecie sobie mówić, musi to być dobre słowo. Inaczej mówiąc, słowo to jest dobre, czego wynikiem są trzy sposoby poznania prawdy. Pierwsza, zaczyna powiększać moją duszę, czego dowodem u osób szczerze poszukujących prawdy są łzy, westchnienie, przytaknięcie lub inne gesty świadczące o tym, że Duch Święty zasadził prawdziwe słowa w ich sercu. Drugie, rozjaśnia moje zrozumienie, czego dowodem są takie doświadczenia jak to ma sens lub zawsze w to wierzyłem. Bądź pytanie typu, czy w takim razie mówisz, że? Trzecie, staje mi się drogie, czego dowodem na przykład jest to, gdy zainteresowani mówią coś takiego, proszę powiedz mi więcej, lub gdzie znajduje się twój kościół, bądź czy zostaniesz jeszcze chwilę, by uczyć nas. Co oznacza, że są spragnieni i chcą dowiedzieć się więcej. Świadectwo Brighama Younga przedstawia te prawdy. Cytuję, jeśli by wszelki talent, ogłada, mądrość i wyrafinowanie tego świata zostały do mnie zesłane wraz z Księgą Mormona i zaświadczyły z największą ziemską elokwencją o jej prawdzie, dowodząc tego w oparciu o wiedzę i doczesną mądrość, byłyby dla mnie jak dym, który pojawił się tylko po to, by za chwilę się rozwiać. Jednakże, kiedy zobaczyłem mężczyznę, który nie będąc elokwentny, ani nie posiadając talentu do publicznego przemawiania, mógł jedynie powiedzieć, dzięki mocy Ducha Świętego wiem, że Księga Mormona jest prawdziwa, że Joseph Smith jest prorokiem Pana. Duch Święty płynący od tego człowieka oświecił moje zrozumienie i przede mną pojawiło się światło, chwała i nieśmiertelność. Byłem nim otoczony, napełniony i wiedziałem sam dla siebie, że świadectwo tego człowieka jest prawdziwe. Misja numer trzy, on uświęca. Słowo uświęca pochodzi z języka łacińskiego. Rdzeń, sankt, oznacza święte, a facere oznacza robić coś lub uczynić. Czyli dosłowne znaczenie to uczynić świętym. W naszym religijnym użyciu tego słowa uświęcenie po prostu oznacza oczyszczenie lub uwolnienie od grzechu, co jest głównym przesłaniem przywróconej Ewangelii. Oczywiście Ewangelia jest boskim planem zbawienia, który jest możliwy przez zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa. Zawiera wieczne prawdy lub prawa, przymierza i obrzędy niezbędne dla ludzkości, by powrócić do obecności Boga. Uświęcająca rola Ducha Świętego jest istotna w kontekście definicji przedstawionej przez Zbawiciela i określającej, czym jest Jego Ewangelia. Definicja ta jest zawarta w 3 Nefim 27 od 13-20 i kończy się znamiennym wersetem. Nawróćcie się, ludzie wszystkich krańców ziemi, pójdźcie do mnie i zostańcie ochrzczeni w imię moje, abyście zostali uświęceni przez przyjęcie Ducha Świętego, abyście ostatecznego dnia mogli stanąć przede mną bez skazy. Duch Święty uświęca i dzięki Niemu oraz przez nieskończone zadośćuczynienie możemy stanąć bez skazy, czystości, czyści i nieskalani. Gdy pełniłem różne powołania, dzierżąc klucze kapłańskie jako sędzia w Izraelu, w szczególności jako biskup, byłem świadkiem oczyszczającej i uświęcającej mocy Ducha Świętego. Wyróżnia się jedno doświadczenie, a jego elementy obrazują pozostałe. Pewnego niedzielnego poranka młody mężczyzna liczący nieco ponad 20 lat przyszedł na spotkanie ze mną, ze swoim biskupem. W ciągu tygodnia wraz ze swoją dziewczyną pozwolili na to, aby ich emocje i pasje wykroczyły poza granice ustanowione przez Pana. Słuchałem go, mając modlitwę w sercu. Razem przeczytaliśmy fragmenty Pism Świętych oraz słowa proroków w dniach ostatnich. Wyznaczyłem mu fragmenty do przeczytania oraz wprowadziłem ograniczenia jego przywilejów w kościele. Wyznaczyłem także kolejne spotkania, a następnie uklęknęliśmy do modlitwy. Podczas każdego kolejnego wywiadu zdawał sprawozdanie z przeczytanych fragmentów, szczególnie z tych z Księgi Mormona, a cierpienie na jego twarzy oraz jego nastawienie zostały zastąpione wiarą w Boga i w Jego Syna, nadzieją i optymizmem, mocnym postanowieniem i przemianą w sercu. Stopniowo wzrastał duchowo. Po wyznaczonym okresie oraz pod przewodnictwem ducha zniosłem obostrzenia, jakie na niego nałożyłem, i dałem upoważnienie do spożycia sakramentu. Gdy siedziałem na podium podczas spotkania sakramentalnego, spojrzałem na niego, kiedy w rzędzie, w którym siedział, podawano chleb, a następnie wodę. Byłem świadkiem uświęcającego światła, spokoju i przebaczenia. Przyszły mi do głowy słowa Zbawiciela skierowane do Józefa i Olivera Cowderego, wypowiedziane po tym, jak przyjęli sakrament. Oto przebaczone są wam grzechy wasze, jesteście czyści wobec mnie, przeto wznieście głowy i radujcie się. Podobnie jak Joseph Smith i Oliver Cowdery, ten młody mężczyzna otrzymał odpuszczenie grzechów poprzez ogień i Ducha Świętego. Ten młody mężczyzna nie tylko doświadczył uświęcającej mocy Ducha Świętego, ale również i wy i ja możemy doświadczyć tego samego rodzaju wolności od grzechu każdego dnia sabatu. Misja numer 4, nauczyciel. Wszystko to, co można powiedzieć na temat uczenia się i nauczania, mogę podsumować, mówiąc, że Duch Święty jest prawdziwym nauczycielem. W 10 wersetach nauki przymierzy, 50:13-22, wersety o nieparzystych numerach są pytaniami, a wersety parzyste są odpowiedziami Pana. Kiedy będę czytać wersety 13 i 14, zwróćcie uwagę na dwie role i na to, jakie one są. Przeto ja, Pan, zadaję wam pytanie, do czego was wyświęcono? Abyście głosili moją Ewangelię przez Ducha, samego Pocieszyciela, który został wysłany, by uczyć prawdy. Rolą Ducha Świętego jest nauczanie. On jest prawdziwym nauczycielem. Moją rolą nie jest omówienie całego materiału przez przejście przez lekcje, a raczej jako posiadacz kapłaństwa głoszę, nauczam, zgłębiam, namawiam, ostrzegam i zapraszam przez Ducha. Moją rolą jest być narzędziem w stworzeniu takiej atmosfery, by Duch mógł zadziałać w boski sposób opisany w wersecie 22 rozdziału 50. Przeto ten, co naucza i ten, co przyjmuje, rozumieją się nawzajem i obydwaj są wzmocnieni i radują się razem. Nefi, kończąc swoje zapisy, powiedział o swoich niedociągnięciach, jak i również wyraził właściwe zrozumienie roli Ducha Świętego. Ja, Nefi, nie mogę zapisać wszystkiego, czego nauczaliśmy moich, ani też nie jestem tak mocny w piśmie jak w mowie, bowiem gdy człowiek przemawia pod wpływem Ducha Świętego, jego słowa pod wpływem Ducha Świętego przenikają do serc ludzi. Zwróćcie uwagę, że jest tam przyimek do, a nie w. Z powodu naszej woli on wnosi je do naszych serc. Jeżeli zaprosimy go, przyniesie je do naszych serc. Tak jak nauczono w Księdze Objawienia. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Świadczę wam, że on ma inne ważne obowiązki i misje do spełnienia. Jest on pocieszycielem. On powstrzymuje lub ogranicza, przewodzi, ostrzega i gani. Zachęcam was do samodzielnego ich studiowania. Teraz będę mówił o warunkach otrzymania Ducha Świętego. Warunki lub wymagania otrzymania Ducha Świętego są proste. Wymienię zaledwie trzy. Pragnienie, co dla mnie oznacza proszenie, poszukiwanie i pukanie. Dwa, bycie godnym. Oraz trzy, gotowość zarówno duchowa, jak i fizyczna. Słowa takie jak pragnienie, proszenie, poszukiwanie i pukanie można często znaleźć w bliskim sąsiedztwie w Pismach Świętych. Są one podstawą otrzymania Ducha Świętego oraz Jego niewypowiedzianych darów. Alma nauczał, że Bóg przyznaje ludziom zależnie od tego, czego pragną. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na słowa zawarte w Naukach i Przymierzach w rozdziale 11, w objawieniu od Pana danemu Hiramowi Smithowi. Słowo pragnienie i jemu pokrewne znajdują się tam 8 razy. Być może jednym z najbardziej znanych i najczęściej cytowanych wersetów jest 21. Łączy razem słowa dążenie i staranie, pragnienie, słowo oraz duch, czego wynikiem jest moc Boga. Nie dąż do głoszenia mego słowa, lecz wpierw staraj się uzyskać słowo moje, a wówczas rozwiąże się język twój. Wtedy, jeśli zapragniesz, będziesz miał ducha mojego i słowo moje. Moc Boga do przekonywania ludzi. Bycie godnym. Następnie bycie godnym. Aby mieć niewypowiedziany dar Ducha Świętego, musimy przestrzegać przykazań. Wierzę, że wiecie, jakie zło może obrazić ducha, więc nie będę o tym mówił. Prowadzi mnie zdanie z mojego błogosławieństwa patriarchalnego. Jay, spraw, aby twoje ciało było wolne od pokus i zła, jakie będą się pojawiać. Żyj dobrze i w czystości, ponieważ Duch Ojca Niebieskiego przebywa w czystych przybytkach. Nie przebywa on w nieczystych przybytkach. Znalazłem fragment w Księdze Mormona potwierdzający te słowa. Duch Pana więcej ich nie chronił, lecz opuścił ich, gdyż nie pozostaje on w zbezczeszczonych świątyniach. Gotowość duchowa i fizyczna. Żyjemy w bardzo zagonionym świecie, w którym wiele rzeczy zajmuje nasz czas i uwagę. Celowo zachęcamy do punktualnego przybywania na spotkania, w szczególności na spotkanie sakramentalne, by móc posłuchać muzyki, przygotować się na wpływ ducha oraz otrzymać objawienie. Pościmy, modlimy się, rozważamy, uczęszczamy do świątyni, uczymy się być dobrymi obserwatorami i słuchaczami. Prezydent Joseph F. Smith przedstawia, jak będąc fizycznie i duchowo gotowym, otrzymał objawienie zwane wizją odkupienia zmarłych, które znajduje się w Naukach i Przymierzach w rozdziale 138. 3 października roku 1918 siedziałem w swoim pokoju rozważając Pisma Święte i rozmyślając nad wielką ofiarą zadośćuczynienia uczynioną przez Syna Bożego. Wyobrażam sobie, jak prezydent Smith siedzi na krześle. Pewnie było to drewniane krzesło. Na stole przed nim leżą Pisma Święte, a tuż obok długopis i notatnik. Nie leżał na kanapie, ani nie siedział niedbale w kotelu. Prezydent David O. McKay podkreślił wagę fizycznej i duchowej gotowości, dzieląc się historią o synu biskupa Johna Wellsa, byłego członka przewodniczącej Rady Biskupiej. Ów syn zginął w wypadku kolejowym. Kilka tygodni po pogrzebie matka przebywała w domu i opłakując jego śmierć była w stanie fizycznej i duchowej gotowości. Ukazał się jej syn i powiedział, że gdy zdał sobie sprawę, że jest w świecie duchów, najpierw próbował skontaktować się z ojcem, lecz nie mógł. Powiedział jej, że ojciec był zbyt zajęty pracą w biurze. Na wielu spotkaniach szkoleniowych władz naczelnych prezydenci Kościoła i apostołowie przypominali nam, abyśmy nie byli zbyt zajęci dziełem Pana, sprawiając, że nie mogą do nas dotrzeć duchowe odczucia. Dosyć trudno jest mi nauczać o tym, jak rozpoznać wskazówki, przewodnictwo i duchowe podszepty. Tego rodzaju doświadczenia są osobiste. Często są powiązane z daną osobą i opisanymi przed chwilą uwarunkowaniami. Istnieje jednak kilka wzorów, których doświadczyłem i których nauczyłem się od innych ludzi. Pierwszy. Pokój w umyśle. Pan nauczał zmagającego się Oliwiera Caldery pełnej emocji lekcji, kiedy przypomniał Oliwierowi: czyż nie zesłałem spokoju na twój umysł w tej sprawie? Wierzę, że otrzymanie spokoju w umyśle jest jednym z najbardziej znanych sposobów rozpoznawania przewodnictwa Ducha Świętego. Synonimami słowa pokój są łagodność, opanowanie, harmonia i wyciszenie, a ich przeciwieństwem są dezorientacja, lęk, zakłócenie spokoju, wzburzenie i dysharmonia. Często używamy następujących słów: to nie wywołuje we mnie dobrych uczuć, albo czuję się niezręcznie. Tego rodzaju odczucia pochodzą z następującej zasady o umyśle i sercu. Oto przemówię do ciebie w twym umyśle i w sercu przez Ducha Świętego, który stąpi na ciebie i zamieszka w twoim sercu. Oto jest duch objawienia. Nauczyłem się od Rady Prezydenta Kościoła i Kworum 12 Apostołów, jak również z moich osobistych doświadczeń, że na objawienie w umyśle składają się często konkretne słowa, pomysły, a nawet zdania, podczas gdy na objawienia w sercu składają się ogólne odczucia związane ze spokojem. Pouczające są wydarzenia z życia Enosa. W wersetach 3 i 9 opisane są ogólne odczucia za pośrednictwem następujących wyrażeń. Radość głęboko zapadła w moje serce i poczułem pragnienie. W wersetach 5 i 10 napisane są całe zdania, a każde z nich zawiera wprowadzenie. Doszedł do mojego umysłu głos lub usłyszałem w myślach głos Pana, po którym następuje zdanie o odczuwaniu w sercu i umyśle, uczą w skrócie słowa skierowane do Hiruma Smitha. Udzielę ci mojego ducha, co oświeci twój umysł i napełni radością duszę twoją. I wtedy poznasz, czyli przez to poznasz wszystko to, o co mnie prosiłeś. Często cytowany fragment o rozpoznaniu objawienia i podszeptów znajduje się w Naukach i Przymierzach 9:7-9. Musisz to rozpatrzeć w umyśle, a potem pytać mnie, czy jest to właściwe. Jeżeli tak, wówczas sprawię, że doznasz palącego uczucia. A jeżeli będzie to niewłaściwe, niczego nie doznasz poza drętwotą myśli. Starszy Dallin H. Oaks mądrze nauczał: ktoś może mieć silne pragnienie, by być prowadzonym przez Ducha Pana, ale niemądrym jest rozciągnięcie tego pragnienia do takiego punktu, w którym chce być prowadzony w każdym aspekcie. Pragnienie, aby być prowadzonym przez Pana, jest swoistą mocą, ale musi temu towarzyszyć zrozumienie, że nasz Ojciec Niebieski zostawia wiele decyzji naszemu osobistemu wyborowi. Powinniśmy przestudiować wszystko naszym umysłem, korzystając ze zdolności rozumowania, jakie dał nam nasz Twórca. Wówczas powinniśmy modlić się o kierownictwo i postępować zgodnie z tym, co otrzymaliśmy. Jeśli nie otrzymaliśmy wskazówek, powinniśmy działać zgodnie z naszym najlepszym osądem. Starszy Oaks kontynuuje: osoby, które obstają przy poszukiwaniu objawionego kierownictwa w sprawach, w których Pan nie chce nami kierować, mogą wywołać odpowiedzi oparte na swoich fantazjach czy uprzedzeniach, albo mogą nawet otrzymać odpowiedź przez medium fałszywego objawienia. A prezydent Packer mądrze nauczał: nie możecie wymusić spraw duchowych. Słowa takie jak zmusić, przymusić, naciskać, wymagać nie opisują przywileju, jaki mamy w czasie obcowania z duchem. Nie możecie zmusić ducha, aby zareagował tak, jak nie możecie zmusić fasolki do kiełkowania czy pisklęcia do wyklucia się przed czasem. Możecie stworzyć atmosferę, w której możliwe jest wzrastanie, odżywianie słowem i ochroną, ale nie możecie wymuszać. Musicie czekać na wzrost. Palące uczucie w piersi. Wyrażenie z rozdziału 9. Pomówmy o tym palącym uczuciu w piersi. Jako prezydent misji zostałem powołany do służby w komitecie wraz z innymi byłymi prezydentami misji w celu znalezienia sposobów na udoskonalenie głoszenia Ewangelii. Zaproponowano pewną sugestię, by pomóc misjonarzom doświadczać i rozpoznać palącego uczucia w piersi, jak uczy fragment z Nauki Przymierzy, rozdział 9, wersety 7-9. Przewodniczący komitetu, członek pierwszego kworum 70. oraz były prezydent misji podzielił się pewnym doświadczeniem, w którym uczestniczył członek kworum 12 apostołów, a którego zadaniem było odwiedzenie różnych miejsc w tej misji. Podczas tej podróży ów wspaniały prezydent misji nauczał o ważności tych trzech wersetów. Po spotkaniu podczas podróży na następne spotkanie wizytujący członek 12 powiedział, że w swym wieloletnim doświadczeniu zauważył, że byli tacy członkowie, którzy odczuwali porażkę w kwestii poszukiwania objawienia przez palące uczucie w piersi, nawet po wielokrotnym poście i modlitwie. Nie rozumieli, że palące uczucie w piersi nie jest związane z ciepłem fizycznym, a raczej związane jest z intensywnością odczuć, spokojem umysłu i odczuciami w sercu, o których była wcześniej mowa. Wielu może zidentyfikować się z nawróconymi w Księdze Mormona, którzy zostali ochrzczeni ogniem Ducha Świętego, a nie wiedzieli o tym. W objawieniu, które otrzymał Hiram Smith, możemy znaleźć cztery sposoby rozpoznania tego, jak Duch może nas prowadzić. Ufaj temu Duchowi, co wiedzie, po pierwsze, do czynienia dobra, po drugie, do sprawiedliwego postępowania, po trzecie, do pokornego życia i po czwarte, sprawiedliwego osądu. A oto jest mój Duch. Prezydent Gordon B. Hinckley powiedział, jak zdobywamy wiedzę o sprawach ducha? Skąd wiemy, że pochodzą od Boga? Po ich owocach rozpoznajemy je. Jeśli prowadzą do wzrostu i rozwoju, jeśli prowadzą do wiary i świadectwa, jeśli prowadzą do bardziej poprawnego działania, jeśli prowadzą do boskości, wtedy pochodzą od Boga. Jeżeli powodują rozdarcie, jeżeli prowadzą nas do ciemności, jeżeli wprowadzają dezorientację i wywołują zmartwienie, jeśli prowadzą do braku wiary, wtedy pochodzą od diabła. I jeszcze kolejny wzorzec. Pewne sprawy ciągle mogą zaprzątać umysł lub ciągle mogą na was ciążyć. Prawda zawarta w liście Józefa Smitha o chrzcie za zmarłych jest kolejnym przykładem tego, w jaki sposób przemawia duch. Temat ten wydaje się zajmować me myśli i narzuca się najsilniej moim uczuciom. Myśli, które narzucają nam się aż do momentu podjęcia działań, są rzeczywiste i święte. Gdy przewodniczyłem nad misją Kali w Kolumbii, pewnego wieczoru studiowałem Pisma Święte po godzinie 22. W moim umyśle pojawiła się myśl, aby zadzwonić do pewnego starszego. Niedawno przeprowadziłem z nim wywiad i wiedziałem już o kilku jego wyzwaniach, więc nie postąpiłem zgodnie z tą myślą. Myśl ta powróciła znowu i ponownie zastosowałem to samo rozumowanie i nic nie zrobiłem. Ponownie owa myśl powróciła do mnie po raz trzeci i w końcu rozpoznałem jej naturę i zadzwoniłem do niego. Telefon odebrał jego towarzysz, który już leżał w łóżku. Zapytałem, czy mogę rozmawiać ze starszym, do którego zgodnie z odczuciem miałem zadzwonić. Powiedział, że go nie ma. Powiedziałem, odłóż słuchawkę i poszukaj go. Znalazł go po przeciwnej stronie patio, kiedy rozmawiał z pewną młodą kobietą, która się tam wprowadziła owego dnia. Następnego dnia starsi przeprowadzili się do nowego mieszkania. Na koniec zacytuję ważne doświadczenie i mądrą radę prezydenta Wilforda Woodrufa. Podczas podróży mówił, że ukazywał mu się Joseph Smith, Brigham Young oraz inni pierwsi przywódcy Kościoła. Pewnego razu ukazał mu się Brigham Young i powiedział, i Wilford cytuje to w ten sposób, gdy dotarliśmy do miejsca naszego przeznaczenia, zapytałem prezydenta Younga, czy będzie nas nauczał. Odpowiedział nie. Skończyłem składać świadectwo w ciele. Już nie będę przemawiał do ludzi, lecz, powiedział, przyszedłem, aby spotkać się z tobą. Przyszedłem opiekować się z Tobą i zobaczyć, jak ludzie dają sobie radę. Następnie powiedział, chciałbym, abyś nauczał tych ludzi i chciałbym, żebyś żył zgodnie z tą radą, aby czynili wszystko i żyli w taki sposób, by otrzymać Ducha Świętego, bowiem bez Niego nie można budować królestwa. Bez Ducha Boga jesteście w niebezpieczeństwie kroczenia w ciemności i w niebezpieczeństwie odniesienia porażki w wypełnieniu powołania jako apostołowie i starsi w Jego Kościele i Królestwie. Z pokorą modlę się, abyście bardziej gorliwie zapragnęli być godnymi niewypowiedzianego daru Ducha Świętego, abyście mogli rozpoznać Jego podszepty i wzrastali w tej umiejętności, abyście, jak mówił rozdział 101, byli spokojni i poznali Ojca i Syna przez Ducha Świętego, i abyście wyrażali wdzięczność za Niego oraz Jego przewodnictwo, ponieważ wdzięczność zaprasza Ducha. Przez niewypowiedziany dar Ducha Świętego wiem, że Joseph Smith jest prorokiem przywrócenia i że Księga Mormona jest kamieniem zwornikowym naszej religii. Wiem, że Ojciec i Syn żyją. Są realni. Powtarzam, są realni. Duch Święty świadczy o wszelkiej prawdzie. On uświęca i naucza. Obecnie jesteśmy prowadzeni przez żyjących proroków, widzących i objawicieli, prawdziwych apostołów Pana Jezusa Chrystusa. Tych 15 mężczyzn jest prowadzonych poprzez niewypowiedziany dar Ducha Świętego. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Nasz drogi Ojcze w niebie, przychodzimy do Ciebie na zakończenie tego spotkania z wdzięcznością za możliwość zgromadzenia się i odczuwania Twojego Ducha. Jesteśmy wdzięczni za możliwość wysłuchania starszego Jensena i modlimy się, abyśmy odnaleźli sposoby na pełniejsze otrzymanie ducha w naszym życiu. Jesteśmy wdzięczni za możliwość bycia członkami Twojego Królestwa w tych ostatnich dniach i modlimy się, abyś poprowadził misjonarzy do tych, którzy szukają prawdy. Bardzo Cię kochamy i jesteśmy wdzięczni za Twojego Syna i Jego zadośćuczynienie oraz za ofiarę złożoną w naszym imieniu. O to wszystko pokornie modlimy się w imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.